Gość Radia 5.
Dzień dobry, nasi dzisiejsi goście to pani poseł Urszula Pasławska oraz pan wojewoda warmińsko-mazurski Radosław Król. Witamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Zaczniemy od zagadnień związanych z systemem ochrony zdrowia. Od lat mieszkańcy Ełku i regionu narzekają na to, że w tym mieście nie ma oddziału neurologii. Co dalej w tym temacie, pani poseł?
Dynamika naszego działania w tej sprawie jest następująca. Zwracaliśmy się wstępnie z panem wojewodą w ubiegłym roku z prośbą do Ministerstwa Zdrowia o uruchomienie neurologii. Nie przyniosło to spodziewanych efektów, dlatego w styczniu, również będąc u państwa w redakcji, zwróciliśmy się jeszcze raz oficjalnie do ministra obrony narodowej. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zareagował pozytywnie, wydał stosowne polecenie i przygotowania do utworzenia neurologii w tej chwili trwają. W tej chwili przygotowywana jest dokumentacja techniczna, aby przygotować nowoczesny na 28 łóżek oddział neurologii. Również NFZ i dyrektor Andrzej Zakrzewski jest w gotowości do tego, aby uruchomić finansowanie. Natomiast musimy poczekać, ponieważ kwestia i dokumentacji technicznej, i przygotowania stosownego technicznego budynku będzie jeszcze chwilę trwało, ale jest to obietnica, do której się zobowiązaliśmy wspólnie z panem wojewodą, z panią marszałek Jaskulską, z panem radnym Tomaszem Bartnikiem i panem radnym Wisowatym i dopniemy oczywiście tej obietnicy. Neurologia w Ełku musi działać.
A komendantura Wojskowego Szpitala w Ełku tutaj też widzi taką potrzebę i możliwość utworzenia tego oddziału?
To tak jakby jest troszeczkę poza nami, dlatego że sprawy organizacyjne, wewnętrzne, jeżeli chodzi o przyrządowanie techniczne, to jakby jest po stronie wojska. Natomiast my zwróciliśmy uwagę na coś, co mamy w dyspozycji, czyli z jednej strony kontrakt, który możemy go realizować, czyli są zdobyte środki. Są również uzgodnienia przede wszystkim z Ministerstwem Obrony Narodowej i z Narodowym Funduszem Zdrowia. Tak więc to, co mogliśmy zrobić z naszej perspektywy, zostało zrobione. Wojsko musi się przeorganizować wewnętrznie. No, dzisiaj działa bardzo dobrze oddział neurochirurgii. No, aż się prosi, żeby neurologia powstała, bo odległość do Suwałk i Giżycka jest zbyt daleka, żeby ludzie mogli ryzykować swoim zdrowiem i życiem, żeby większe długości kilometrów więcej poświęcać na dojazd w momencie, kiedy czas odgrywa ogromną rolę.
To są oczywiście życiowe sprawy i my jesteśmy też po to, aby odpowiadać na potrzeby społeczne właśnie w takich sprawach. Ja dodam, że Ministerstwo Obrony Narodowej i Władysław Kosiniak-Kamysz zagwarantował stosowne środki na budowę tego oddziału ze środków MON-owskich. Ta budowa zostanie sfinansowana.
Trzymamy zatem kciuki za oddział neurologii w Ełku. Trzymamy kciuki również za to, że uda się rozwiązać problem dyżurów świątecznych i nocnych, aptek w Ełku, zresztą nie tylko w tym mieście. Czy ten problem da się rozwiązać systemowo, panie wojewodo?
No, przede wszystkim wymaga tutaj zmiana ustawy, bo jak wiemy, skąd pojawił się problem. Tutaj pani poseł Urszula Pasławska bardzo się zaangażowała w ten problem, żeby jednak zwrócić uwagę na to, że pozbycie się, że tak powiem, problemu związanego ze świąteczną i niedzielną opieką i pomocą w postaci chociażby zapewnienia dyżurów świątecznych aptek, no, stanowi ogromny problem, bo są powiaty, gdzie po prostu no, tych dyżurów nie ma fizycznie i ludzie, rodzice z dziećmi, którzy wychodzą ze szpitala, często nawet nie mogą gdzie nabyć leków i muszą pokonywać często 50, 60, a nawet i więcej kilometrów, co jest bardzo w naszej sprawie irracjonalne i trzeba wrócić do normalności.
Tak, to złe prawo zostało przeprowadzone w poprzednich latach, jeszcze za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Naszym zadaniem jest odwrócenie tych przepisów i trwają prace w tej chwili w inspektoracie. W Ministerstwie Finansów i Główny Inspektor Farmaceutyczny przygotowuje stosowne regulacje prawne, ale mogę powiedzieć o takiej mojej działalności jeszcze dzisiaj, zanim przed spotkaniem u państwa spotkałam się z branżą farmaceutyczną w Ełku, aby jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów, przed uchwaleniem nowej ustawy w Ełku były apteki, które dyżurują 24 godziny na dobę. Wydaje się, że jesteśmy na dobrej drodze. Rozmowy są bardzo obiecujące i będziemy Państwa również poprzez Radio 5 informować o tym, kiedy będzie finał naszych rozmów.
A co jest największym kłopotem tutaj?
No, kłopotem jest to, że nawet kiedy jeden z kontrolowanych, jedna kontrolowanych apteka, która została, nie wiem, miała jedno uchybienie, nie może świadczyć tego typu usług przez kolejne 3 lata i to jest jeden z barier i nawet często są tak powiaty, też chcieliby się porozumieć ze wszystkimi sprzedawcami tego typu usług farmaceutycznych, a też po prostu no, nie ma woli takiej, żeby dofinansować tego typu przedsięwzięcie. Zmiana ustawowa, która jakby narzuci obowiązek na przedsiębiorców, no, myślę, że na stałe rozwiąże ten problem i że tak powiem, no, załatwi tę sprawę.
Tak, ale chcemy wrócić do poprzednich regulacji. Pamiętacie Państwo taką ustawę apteka dla aptekarzy, która miała z jednej strony chronić rynek małych aptek, a z drugiej strony wzmocnić ten rynek, ale ona doprowadziła do tego, że ponad 3000 aptek w Polsce zniknęło. Na Warmii Mazurach ponad 200 aptek. Są takie miejscowości, jak chociaż bliskie stąd Miłki czy Sorkwity, gdzie nie ma żadnej apteki. W związku z tym jest to problem
społeczny.
A wcześniej były. I de facto ustawa i prawo nie pozwala na utworzenie tam aptek. W związku z tym to prawo musi zostać zmienione, musi zostać przepracowane. No ale tam, gdzie już są apteki, no potrzebny jest dialog, aby te apteki uruchomiły 24-godzinne dyżury. I też zwracam uwagę, żeby nie obciążać i nie zwalać winy na samorządy powiatowe, dlatego że samorządy powiatowe do czasu wejścia w życie tej ustawy, one koordynowały dyżury, a dzisiaj, zgodnie z przepisami, które zostały wcześniej uchwalone, mają to finansować, mają finansować apteki. No i to budzi również wewnętrzny spór i konflikt, dlatego mam nadzieję, że ta sprawa zostanie już w niedługim czasie zupełnie uregulowana.
Możemy spróbować tak bardzo ostrożnie powiedzieć, kiedy w Ełku będzie apteka całodobowa z nocnym i świątecznym dyżurem?
Na pewno Radio 5 będzie wiedziało jako jedno z pierwszych rozgłośni w tym regionie.
Zbliża się Święto Wojska Polskiego. To już w najbliższy piątek, 15 sierpnia. Mamy zatem okazję porozmawiać też o sprawach związanych z obronnością kraju. Jakie inwestycje oraz inne działania w regionie wpisują się w takie właśnie działania, panie wojewodo?
No, w obrębie naszego województwa szczególnie bardzo mocno rozwija się wojsko. Ponad 20 tysięcy żołnierzy zawodowych już. Sama dywizja 16, Pomorska Dywizja Zmechanizowana, to 16,5 tysiąca żołnierzy. Do tego Wojska Obrony Terytorialnej, to jest największa brygada w Polsce. Mamy jeszcze pierwszą dywizję Legionów Piechoty. Oprócz tego mamy i Międzynarodową Dywizję Północny Wschód, Żandarmerię i wiele, wiele jeszcze innych mniejszych podmiotów, takich jak chociażby radiolokacje i wiele innych, co stanowi, że w naszym regionie jest ponad 20 tysięcy żołnierzy zawodowych. I tutaj w związku z tym też budowana jest przestrzeń, bo tutaj mówimy o Giżycku, to są wojska rozpoznania, które się bardzo mocno formułują. Wojska Obrony Terytorialnej przekształcają się w Wojska Obrony Pogranicza. W Nidzicy powstaje nowa jednostka, w Ostródzie, w Olecku jest w trakcie tworzenia dywizjon rakietowy. W Braniewie, no wszędzie w naszym województwie, w Wielbarku. Tak więc wojsko bardzo mocno rośnie w siłę. Jest to pewien ciąg logiczny w ramach naszego programu Tarcza Wschód, który również fortyfikacje i wielopaktowe podejście do ochrony granicy. Tych działań będzie dużo. No, granica nasza, 202 kilometry, lądowa granica z Rosją, zobowiązuje nas do tego, żeby tutaj zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo i zapewniam Państwu, że naprawdę jest w naszym regionie bardzo bezpiecznie.
Z drugiej strony rozbudowa infrastruktury wojskowej to również miejsca pracy. Tak, jednostki wojskowe potrzebują nie tylko zawodowych żołnierzy, ale również obsługi cywilnej. Kto się będzie musiał zbudować, obsłużyć, to także usługi, tak? Jakieś
to także, oczywiście to także usługi, to także szansa na rozwój gospodarczy, a z drugiej strony też przedsiębiorcy trochę narzekają, ponieważ wojsko wysysa dobrych pracowników do branży wojskowej. No tak się rodzi konkurencja. Niemniej jednak warto też zauważyć, że co siódmy żołnierz zasadniczej służby wojskowej pochodzi z Warmii i Mazur, dlatego jako region mamy ogromny udział w tworzeniu obronności, całego systemu obronności w Polsce, ale dlatego też bardzo zabiegamy i mamy być może trochę łatwiej zabiegać o kwestie związane chociażby ze wzmocnieniem systemu ochrony zdrowia, dlatego że wojsko to również bezpieczeństwo, to również ochrona zdrowia, to również dobra infrastruktura, stąd też duża inwestycja chociażby w kontekście drogi GoDAP, Ełk, czy drogi kolejowej Rail Baltica Ełk Białystok, 5 miliardów złotych, duża inwestycja, kolej szybkich prędkości 200 km na godzinę. O ten region dzisiaj, na region Warmii i Mazur dzisiaj patrzy cała Europa, dlatego też musimy go i wzmacniać, i również tutaj spójnie i współdziałać ze sobą.
Czy środki z KPO wzmocnią jeszcze bardziej Warmii i Mazury?
No jestem przekonany o tym, dlatego że gros środków, projekty energetyczne, w linie kolejowe. Tarcza Wschód to też 10 nowych linii kolejowych, ale KPO też uzupełnia poprzez samorządy również inwestycje. Energetyka, prawie 4 miliardy inwestycji w most energetyczny, który budowany jest stąd, z Ełku na Litwę, tak więc to też trzeba, warto o tym powiedzieć, że to też wykonawcy są z tego regionu, którzy są zaangażowani w to przedsięwzięcie. Tych zadań naprawdę, naprawdę jest dużo, o czym też mówił premier ostatnio, poprzez budowę energetyki OZE na morzu. Te mosty energetyczne, wszystkie one wzmacniają również potencjał naszego regionu, bo my jesteśmy swego czasu troszeczkę tutaj w takim skrzyżowaniu, w takim ujściu i literze Y, gdzie są braki w infrastrukturze. I chcielibyśmy, żeby ta infrastruktura się wypełniła. I stąd również środki KPO, które mają temu posłużyć.
Dzisiaj będziemy spotykać się również z przedsiębiorcami, ale z samorządowcami. Będziemy rozmawiać i o wyzwaniach, i o tym, jak środki z jednej strony KPO, a z drugiej strony środki Funduszu Spójności czy Europejskiego Funduszu Społecznego wzmacniają tą część naszego regionu, ziemię Ełcką, dlatego że samorządy, przedsiębiorcy muszą tworzyć jedną, jednolitą strategię po to, aby wzajemnie się uzupełniać w działaniach, i z całą pewnością i samorządy, i przedsiębiorcy, którzy pracują na rzecz rozwoju naszego regionu, chętnie i korzystają i będą dalej korzystać z pieniędzy unijnych.
Branża gastronomiczna i hotelarska to część gospodarki regionu. Jeśli chodzi o środki z KPO, pojawiły się kontrowersje. Kiedy państwa zdaniem te kontrowersje znikną? Czy będzie weryfikacja podziału tych pieniędzy i czy państwa zdaniem były tam błędy?
Moim zdaniem nie, bo KPO, przypomnijmy sobie, on był tworzony zaraz po COVID-zie i w ramach tego kontraktu społecznego część środków było dla małych i średnich przedsiębiorstw i zostały one zagospodarowane. W naszym przypadku na turystykę, co nas w ogóle nie dziwi, to jest jedna z gałęzi naszego rozwoju. Musimy dać też część środków. To raptem 1/25 środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy. To jest niewielka część pieniędzy na nasz kraj, biorąc pod uwagę całość przedsięwzięcia. Tak więc powiem szczerze, to nie budzi kontrowersji i to jest ta część prawdopodobnie, która pochodzi również z dotacji, a nie z tej części kredytowej. Dlatego uważam, że warto wspierać małe i średnie przedsiębiorstwa. To tak naprawdę to są instytucje, które wspierają dochodowo nasz kraj i budżetowo również.
Należy też rozróżnić wspieranie dużych przedsiębiorstw i dużych inwestycji. To są rzeczywiście bardzo innowacyjne projekty, od tych małych, mikro i średnich przedsiębiorstw. To są stąd ta skala i też liczba wspieranych beneficjentów. Natomiast fundusze europejskie są bardzo szczelne i bardzo kontrolowane. W związku z tym, jeżeli są jakieś nieprawidłowości, z jednej strony cały system kontroli, ale z drugiej strony również instytucje unijne, takie nieprawidłowości będą w stanie wyłapać.
Czy możemy już coś powiedzieć na temat tego, kiedy młodzi uczani i mieszkańcy regionu będą w Ełku zdawać egzaminy na prawo jazdy?
O, no to Było to zapowiadane i ja się temu będę przyglądał. To jest zadanie własne samorządu województwa. Mamy tam swoich przedstawicieli, mamy tam radnego Zełku, pana Bogusława Wisowatego, mamy koleżankę wicemarszałek Sylwię Jaskulską i do niej się zwrócimy pewnie z tym pytaniem, ale ja nie widzę przeszkód i chętnie będę wspierał tego typu przedsięwzięcia.
Tak, jest decyzja w tej sprawie już podjęta, pieniądze zapewnione. To z całą pewnością wzmocni Ełk jako ośrodek edukacyjny, miejsce, w którym warto żyć i mieszkać. Naprawdę nie trzeba będzie wyjeżdżać do innych województw, aby zdawać tak przydatny i tak ważny w życiu każdego człowieka egzamin.
Macie państwo jeszcze jakieś dobre informacje dla mieszkańców regionu i naszych słuchaczy?
Na pewno przyjeżdżamy tu zawsze, jesteśmy tu zawsze, bo jest to miasto, w którym z jednej strony warto żyć, a z drugiej strony jest duża otwartość na współpracę zarówno samorządowców, jest duża otwartość na współpracę radnych. Mamy tutaj właśnie chociażby pana radnego Tomasza Bartnika, który sprawy, które dotyczą bieżąco mieszkańców, zwraca się do nas o pilne i szybkie interwencje, za co też bardzo dziękujemy. Natomiast chcę powiedzieć, że dla PSL-u to jest bardzo ważny ośrodek, ponieważ tutaj 129 lat temu powstała Mazurska Partia Ludowa, pierwsza polska organizacja w Prusach Wschodnich. Mój pradziadek Bogumił Labusz był współtwórcą tej partii i zawsze przyjeżdżają tu wszyscy ludowcy z Polski z wielkim sentymentem, składając również kwiaty przy kamieniu poświęconym Mazurskiej Partii Ludowej.
A jeszcze dodam, dzisiaj mamy spotkanie z samorządowcami. Jeden z ważniejszych, ostatnio bieżących tematów to ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej. Przywozimy 191 milionów złotych z budżetu państwa na ochronę ludności, na programy obrony cywilne. No i ze wszystkimi samorządowcami z terenu EGO tak zwanego spotykamy się, żeby przybliżyć ten kontrakt społeczny, żeby te środki, które zostaną zadysponowane, żeby dobrze je wydać na zadanie przede wszystkim dla bezpieczeństwa regionu, dla bezpieczeństwa ludności, dla ewakuacji przyszłej, albo dla innych potrzeb, które samorządowcy wskażą i te inwestycje w tym roku będą zrealizowane.
Dziękuję państwu za rozmowę.
Dobrego tygodnia.
Dobrego tygodnia, dziękuję.
Gość Radia 5.